Radio Kraków Kultura.
Georgina Grybos, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura, a ze mną moja i Państwa dzisiejsza gościni Aleksandra Paduch.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pretekst mamy bardzo prosty i bardzo ładnie wyglądający. Tutaj będzie obiekt przez chwilę. Mamy obiekt pod tytułem Trzewia. Jest to książka, debiut Aleksandry Paduch, który ukazał się nakładem wydawnictwa Czarne. Wiesz, że bardzo dużo osób pisze, muszę przeczytać, bo ta okładka jest taka piękna.
A wiesz, że chciałam zacząć od okładki?
Tak? To wspaniale.
Totalnie,
to
ponieważ
dobrze.
Uważam, że jest genialna. I genialne w tej okładce jest to, że ona łączy ponad podziałami, ponieważ odbiór książki, można powiedzieć, że jest skrajny, a okładka jest przewspaniała. Wahałam się, czy to jest ta bardzo krótko. Jest to jeden z moich ulubionych kolorów, ten odcień błękitu. Mm-hmm. Nawet wmówiłam sobie, że autorka, czyli Alicja Biała, musiała podglądać moje social media, ponieważ te nozdrza wystające i te usta tak wykrojone, to przecież to chyba jestem ja. Oczywiście jest to pewnie bzdura, ale dopisałam sobie taką historię. I uwielbiam tę okładkę, dlatego że ona doskonale kontrastuje z tytułem. Jest zimna, tytuł dosyć chyba rozpala właśnie Morze Trzewia, albo w ogóle kojarzy się z żołądkiem, wnętrznościami. I fajne też jest to, i bardzo cenię to, że tak jak forma tej okładki jest taka chłodna, a znowu tytuł i znaczenie, powiedzmy, gorące, upraszcza mi czerwone, tak też forma mojej książki wydaje mi się jest podobna w warstwie językowej, że ona jest taka bardzo cyzelowana i chłodna, wydawałoby się, a gdzieś tam kryją się jakieś emocje, uczucia i tak dalej. Więc ta okładka na bardzo wielu poziomach pasuje do tej książki idealnie. I chyba zrobię sobie z niej kiedyś plakat. Muszę o tym jeszcze
powiem
pogadać.
Powiem ci, że trochę się prosi.
Tak.
To znaczy, jak sobie wyobrażałam na przykład, okej, a gdyby zrobić na przykład z Trzewi monolog na scenie, bo myślę, że to by było bardzo fajne do ogrania teatralnie, to jest taki obraz, który się prosi po prostu.
Tak.
Bardzo surowy, bardzo prosty, obiecujący spokój, a serwujący jednak zupełnie inne
tak,
dania.
Tak.
Muszę ci powiedzieć, z czym się nie zgadzam w komentarzach, które pojawiły się o Trzewiach już.
Bardzo proszę.
Mianowicie nie zgadzam się z wtłaczaniem czasu, który obserwujemy, czy któremu się przyglądamy w książce, tylko do lat 90.
Och, aleluja. Dzięki, że to mówisz.
I trochę jestem zdziwiona, że bardzo łatwo zaczęła dominować narracja w zasadzie tylko jednego dziesięciolecia, bez zwrócenia uwagi na przykład taką informację jak, i tu była ogromna wskazówka przynajmniej dla mnie, encyklopedia, która ukazywała się w częściach, sprawdziłam z premedytacją, bo faktycznie nie wiedziałam, czy to jest końcówka lat 90., czy jednak coś mi dzwoniło, że przecież to już chyba troszkę później i faktycznie ona była wydawana między 2001 a 2005 rokiem. A to oznacza, że o śmierci dziadka, o której jest mowa, możemy mówić jeszcze później,
tak,
bo on już zgromadził
tak,
cały zestaw, prawda?
Tak, odszedł z całą kolekcją na półce.
Dokładnie, czyli trochę umknęło, być może w tym pierwszym czytaniu albo w pierwszym odruchu to, że my jednak mamy jeszcze przełom. A wydaje mi się, że w kontekście tej książki to sporo zmienia.
Tak, dlatego że trochę to jest książka też o dojrzewaniu bohaterki, narratorki literackim, ale też po prostu dojrzewaniu byciu w okresie nastoletnim i studenckim. Więc jak najbardziej te wczesne lata XXI wieku totalnie wchodzą w grę. Mm-hmm. I też ja daję się czasami ponieść tym narracjom i tym pytaniom i tym komentarzom i zaczynam patrzeć przez nie właśnie na tę książkę przez ten sam pryzmat, to znaczy w mojej głowie gdzieś tam, gdybyś może nie podniosła tego tematu, to nadal myślałabym sobie, faktycznie ludzie tak o tym myślą, może to jest książka tylko o tym, ale właściwie to nie, przecież tam jest jeszcze kawał okołowojennej, przedwojennej nawet, przeddrugowojennej, prawda?
Bo tam jest
jeszcze
pradziadek. Pierwsza wojna światowa, pradziadka i później ten wyskok coraz bliżej współczesności.
Więc jakby rozmach jest duży i to też jest, wydaje mi się, może charakterystyczne właśnie dla tej książki, że ona jest taka drobna i te wiązania, te nitki pomiędzy są takie malutkie, malutkie, cieniutkie, ale jednak rozpiętość jest spora. I bardzo dziękuję, że zwracasz na to uwagę, bo to nawet właśnie w mojej głowie tak lepiej mi układa to, czym ta książka jest tak naprawdę. Mm-hmm. Bo jednak pisać książkę, a mówić o niej, to dwie różne rzeczy. Mm-hmm.
Wiesz, ja zwróciłam też uwagę na ten czas, ponieważ wydaje mi się, że osoby, które żyły w latach 90. w takim okresie dla siebie formacyjnym, wchodziły później w okres tych początkowych lat 2000, to wydaje mi się, że dla nich nie było bardzo dużej różnicy, przynajmniej takiej widzialnej. To znaczy one zassały ze sobą bardzo specyficzne lata 90. Tak. I trochę potrzebowały być może dopiero takiego mocnego zakorzenienia się w okresie studenckim. Czyli na przykład jeśli mówimy o naszych rocznikach, to jest 2004, 2005, 2006 rok. Tak. Mamy taką sytuację, że już jednak oddech jest XXI wieku, a my tam ciągle żyjemy z takim balastem, my wciąż wyciągamy z kuferków naklejeczki, gumy gdzieś się jeszcze szlajają, prawda?
Tak, tak, tak. I ciągle troszkę są kioski. Żyjemy... Kioski tak. Zniknęły dopiero niedawno.
Dokładnie. Więc pytanie, jak my też rozróżniamy, nawet jako odbiorcy czy czytelnicy, ten czas przełomu. Czy on nam się przypadkiem nie zlał? Tak, że my mamy lata 90. i jeżeli nagle nie zaczynamy swojego świata przedstawionego osadzać, wiesz, w social mediach i po prostu w instagramowej narracji, to znaczy, że to są lata 90.
Coś w tym jest.
Zgubiliśmy
co mówisz,
coś
tak.
Chyba, nie?
Bo teraz jak wracam pamięcią, nawet tak na bieżąco, to mi się wydaje, że dopiero, nie wiem, internet albo pierwsza praca coś jakby zmieniła w mojej głowie, czyli lata... No już praca w dwunastych, powiedzmy. Ale tak, te pierwsze lata XXI wieku są ewidentnie połączone jakoś z latami 90. Może to też kwestia jest jednak wielkiej polityki. To znaczy, ja pamiętam 2004 rok na Targu Węglowym w Gdańsku, fajerwerki, bo weszliśmy do Unii. I Polska zaczęła się zmieniać w sposób widoczny dopiero 5, 10, 15 lat później. Wydaje mi się, że wcześniej rzeczywiście, tak jak mówisz, nawet patrząc na naszą rzeczywistość, to co nas otacza, żyliśmy jednak w latach 90., jeśli chodzi o szarość i przaśność do pewnego stopnia. Nie mówiąc o kuchni jednak, bo te nowe smaki to też przyszły do nas dopiero później, tak mi się wydaje.
Też mi się tak
nie
wydaje.
Nie wiem, czy ja wiedziałam, co to jest kmin rzymski przed 2016 rokiem, prawdę mówiąc. Mhm.
Mogło tak być. Mogłaś w ogóle być przyzwyczajona, tak jak pewnie znakomita większość z nas, po prostu do takiej kuchni, jaką wynieśliśmy z domu i nawet niekoniecznie mieliśmy kasę albo tak. Świadomość tego, żeby szukać. Tak. Ale to teraz będziemy po kolei, bo ja sobie trochę wyjaśniłam plan czasowy, czyli wszyscy już wiemy, że przemieszczamy się pomiędzy latami 90., a jednak wczesnym XXI wiekiem, więc proszę tutaj lawirować, gdzieś przemieszczać się w tym zakresie. Więcej niż 10 lat w każdym razie. Natomiast przynajmniej w tej pierwszej warstwie, bo też słusznie Ola nas pilnuje, że pojawiają się inne lata i tutaj spokojnie możemy sięgać do początku XX wieku. Trzewia są złożone ze 100 mikroopowieści, mikroobrazów,
wszystko
wpisów,
pasuje. Cząstek, skrawków, ułamków. Myślę, że każdy z tych określeń.
A sama miałaś na to jakiś pomysł, jak one w twojej głowie pracowały? To znaczy piszę rozdział, idziemy wstecznie, wstecz, wspak, nie wspak. W każdym razie odliczamy od seteczki.
Odliczamy, a chronologia i tak idzie swoją drogą.
Absolutnie, do chronologii też się proszę nie przywiązywać, ale tak. Myślę, że to jest łatwe do wychwycenia w którymś momencie, jak się wpada w ten rytm. Trzeba się łapać drobniutkich podpowiedzi w każdym razie.
Tak. I wydaje mi się, że w każdej takiej cząstce, fragmencie jakaś podpowiedź jest. I ważne one są ze względu na to, że... No mają taką, ta książka ma taką kolażową trochę, można powiedzieć, albo puzzlową, nie wiem, czy to odpowiednie słowo, formę. Więc ważne jest to, że te wątki się gdzieś tam przeplatają, że jest ich kilka.
Wracają.
Po prostu niektóre giną w sposób zupełnie naturalny. Puf i nie ma. I nie dopytuję i nie pogłębiam, nie szukam odpowiedzi jeszcze więcej. Wyczerpuję po prostu pewne motywy, w momencie, który wydaje się odpowiedni dla prezentacji danego wątku, postaci albo zdarzenia.
Jest tam też więcej niż jedna forma, o czym warto powiedzieć, bo pojawiają się zapiski pamiętnikowe, pisy datowane, podkreślone też jest to kursywą, w związku z tym nam się nie myli. Można by się pokusić też, jest taki jeden z odcinków tej stuczęściowej serii, w zasadzie jednym zdaniem, takim SMS-owym, możemy sobie iść w jakimś tym kierunku, jeżeli już szatkujemy tę naszą opowieść i naszą historię. Więc to jest to, co bardzo szybko jesteśmy w stanie zobaczyć. Jest cyfra, która daje nam, powiedzmy, jakieś przyporządkowanie. Jest tekst przeważnie nieprzekraczający jednej strony, choć chyba w dwóch lub trzech przypadkach gdzieś tam nam się zawija na kolejną. W związku z tym oszczędnie, krótko, no ale powieść czy nie powieść? Ja jestem bardziej ciekawa tego, jaka była twoja intencja. To znaczy, co dla ciebie znaczy pisanie prozą? Bo też niekoniecznie uważam, że jest to proza poetycka, jak gdzieś pojawiło. Raczej na sucho bym tutaj po prostu proza. Ale tak, jestem ciekawa intencji i twojego założenia.
Bo wydaje mi się, że proza jednak w moim odczuciu i w moim wykonaniu niesie ze sobą większą klarowność i uniwersalny bardziej język i dociera szerzej. Chyba na tym mi zależało. Na pewno na tym mi zależało, bo nawet te fragmenty, które być może ktoś by chciał trochę opisać jako liryczne, nadal są obrazami dosyć klarownymi. Dla mnie ta jasność obrazu, to, że czytający widzi tę scenę, że może ją jakoś poczuć, była jednak nadrzędną wartością. Bardzo mi na tym zależało. Bardzo.
A powiedz, o kim my czytamy? Bo mamy Werę, którą no potencjalnie nasz podmiot czy podmiotka musi pisać.
Tak,
musi pisać.
Takie trochę alter ego.
Takie
może
alter
też.
Ego, no właśnie. I teraz...
O proszę. Czyli Wera jednak jakoś mocno zaistniała i wpisała się tak
bo
jako głos.
Wiesz, jeżeli wszystko jest bezimienne, a piszemy Werą, to ona staje się istotna.
Jest tam jeszcze w książce parę imion, mi się wydaje. Na pewno zwierzęta mają swoje imiona, ale rzeczywiście wydaje mi się, że w doświadczeniu jednostki rodzice są bardzo pojedynczy, przeważnie. Jedna mama, jeden tata, oczywiście. Mogą być różne sytuacje, ale tak zazwyczaj jest. Dziadków też raczej ma się czworo, przeważnie. Więc jakby tutaj, jeśli chodzi o te imiona i budowanie świata, wydawało mi się to zupełnie naturalne i takie bardzo bliskie temu, jakie są chyba ogólnie doświadczenia każdego w byciu w rodzinie, bo jednak jest to historia rodziny i ona jest opowiedziana z perspektywy członkini tej rodziny. I jest to, wydaje mi się, osoba, która zabiera głos. I sam fakt, że zabiera głos, jest bardzo istotny. Ona go podkreśla jeszcze tym, że pisze. Wyznaje tutaj różne zabawne, mniej lub bardziej rzeczy w swoich pamiętnikach, w tekstach, które pisze, w jakimś ułomnym wierszyku. I na samym końcu również. Więc jest sobie osoba, która... wydaje jej się, że jako pierwsza może mówić. I ona w tym mówieniu też dojrzewa dla siebie, dojrzewa do pisania. I niesie jakąś historię i niesie jakąś przeszłość, która nie jest jej przeszłością. Nie zawsze jest jej przeszłością przynajmniej. Gdzieś tam pojawiają się związane bezpośrednio z nią wątki, to co ona przeżyła. Ale też historię jej przodków. I wydaje mi się, że po prostu jest opowiadaczką. I że ta nadrzędna postać, właśnie ta, powiedzmy, Wera, alter ego Wery, że to jest osoba, która niesie historię po prostu, musi mówić. Że to jest trochę tak, jakby poprzednie pokolenia nie miały tego głosu i ona daje sobie prawo do tego, żeby sięgnąć po coś do pisania, stwierdza, ja to zapiszę. I w tym sensie też dla mnie to jest jakoś dokumentacyjno-fotograficzne, bo fotografia jednak w takim najpierwszym czytaniu, w takiej podstawowej warstwie jest jednak zapisem jakimś, jakiegoś rodzaju. I tutaj też może nawiążę do Fotoświatów, takiego projektu, w którym brałam udział, naszego kolektywu, tak się właściwie nazywał kolektyw i projekt też Fotoświaty, do którego dołączyłam. Inicjatorką była Gosia Szymczyk-Karnasiewicz, taka lokalna działaczka nowochódzka i jej córka. I to był projekt, w którym właściwie klasyczny projekt taki archiwistyki społecznej. Rozmawiałyśmy z nowochucianami, i rozmawiałyśmy odnosząc się głównie do ich zdjęć, do albumów rodzinnych. Mm-hmm. Projekt zaczęłyśmy w 2019 roku. Ja zaczęłam pisać tę książkę w 2021 roku. W zasadzie mniej więcej wtedy, kiedy ten projekt się kończył. I wydaje mi się, że nieświadomie, podświadomie absolutnie, zaczęło być dla mnie ważne właśnie to, jak ja tutaj istnieję na tym świecie, mówiąc górnolotnie, i jakie historie moja rodzina ze sobą niesie, i czy to jest dla mnie ważne, to co niosę ze sobą. Wydawało mi się też ciekawe, oprócz oczywiście pojedynczych historii, które zebrałyśmy potem w takie krótkie filmiki wideo, i zaczęłam rozumieć chyba, że te historie są ważne i że mam chyba coś jeszcze do powiedzenia. Może to był wczesny kryzys wieku średniego?
Ale że tak pytam, masz jeszcze, bo wiesz, wyprowadziłaś tę opowieść, że ta podmiotka nasza ma jako pierwsza być może głos.
Tak.
I to było też pytanie, które ty sobie zadałaś, bo to znaczy, że ty masz coś jeszcze do powiedzenia. Czy ty możesz powiedzieć również za swoją rodzinę? Bo nie wiem, czy do Trzewi mamy dopisywać auto. Może tak.
Jest to autofikcja. Mhm. Nie będę się tego wypierać. Mhm. Tak jest. I te historie wojenne, pierwszo- i drugowojenne, to są historie moich dziadków i pradziadków. Wydaje mi się, że najmniej się do nich dystansowałam, dlatego że były najodleglejsze czasowo i w pewnym sensie emocjonalnie neutralne, więc im bliżej jesteśmy XXI wieku, tym bardziej jest to historia może zmieniona, gdzieś tam wymyślana, podkręcana mocno emocjonalnie też.
A do czego ci było jedzenie?
Jedzenie było ważne, bo jedzenie ogólnie jest ważne w życiu.
Jest,
to jest ta jedna rzecz, bez której nie można żyć. O, tak. I jest to trochę taki papierek lakmusowy jednak jakichś relacji. To też jest rzecz, którą wyniosłam z domu. To znaczy, że jedzenie jest ważne w pokazywaniu uczuć, co wydaje mi się absolutnie i totalnie polską przypadłością. To znaczy kulturowo Polacy bardzo dużo niosą, dając jedzenie, gotując dla kogoś. Więc w tym sensie wydawało mi się to ważne dla tej historii i to, jak to jedzenie będzie w tej historii funkcjonowało, co będzie pokazywało czasami jakąś sytuacje może nieprzyjemne, sytuacje może trochę, nie wiem, przymusowe. Niektórzy odczytują to jako przemocowe wręcz z tym jedzeniem, które trzeba jeść, przecież trzeba jeść. Ale też jedzenie i jego stosunek, ludzi stosunek, bohaterów stosunek do jedzenia. I wydaje mi się, że chyba mogę uogólnić do Polaków. Wydaje mi się, że on trochę jednak w moim odczuciu ma jakiś związek z wojną. To znaczy z takim lękiem o brak tego jedzenia.
O, to myślę nawet, że nie chyba. To znaczy myślę, że to można z pełnym przekonaniem. Zresztą nie jedna osoba już o tym pisała, prawda?
Tak.
Ale wydaje mi się, że nawet w takich rodzinnych historiach pojawia się to, że wiesz, opowieści o zupie z gwoździa albo zupie nic.
W chlebie chowanym do kieszeni.
Prawda? Że to jest taka sytuacja, w której pewien dobrobyt, który przychodził z każdym kolejnym rokiem, właśnie tak jak powiedziałaś, zbliżając się do tego XXI wieku, kiedy z jednej strony chcesz coraz więcej zaciemnić, ale z drugiej strony, no jednak jakość życia się podnosi.
Tak,
niezależnie od miejsca, z którego pochodzimy. Ja się trochę dystansuję od opowieści o awansie, nie ukrywam, mimo że się w tej książce...
To się pojawia, ale to nie jest znaczący motyw.
Ale to nie jest
motyw.
Dominanta, bym
tak,
powiedziała.
Nie, w ogóle
to znaczy
nie jest,
raczej,
tak.
Raczej powiedziałabym, że w jakiś sposób chyba pokazujesz tutaj, że to jest po prostu rzecz czy sytuacja, która była wpisana w pewien okres.
Tak, tak, bez i oceniania. Koniec. Po prostu tak, tak było.
Ona była.
Tak.
Mhm. Natomiast jedzenie tak, ale dlaczego pytam o jedzenie? Również nie uważam, że jest to dominanta tej książki, mimo tytułu, ale są tutaj, powiedziałabym, że niezwykle plastyczne opisy. I te opisy, w związku z tym, że są bardzo chwytliwe, ale, a my chcemy, żeby państwo czytali, to ja państwu przeczytam. Z czym się państwo zetkną na przykład na stronie 6. Sałatka warzywna z majonezem, góry kotletów mielonych, schabowych, plastrów karkówki, surówki i sosy śmietanowe. Ubite ziemniaki, kilka ciast, pyszne kremy, ale najwięcej z kruszonką, kruche i drożdżowe. No i tutaj sobie robimy trzy kropeczki, ale istotniejsze jest dla mnie to, co następuje przed pewnym zaproszeniem do stołu i tuż po. I tutaj tuż po pojawia się. Rozdawał je rozkołysanej rodzinie i polewał wódkę. Najlepszą pomoc w trawieniu. Czystą, już nie całkiem schłodzoną. Napij się, to nic cię nie będzie bolało. Ja wprawdzie czuję wątrobę, ale wątroba nie boli. To musi być coś innego. Wezmę tabletkę. Dużo więcej mówią mi kolejne zdania. Mówi mi wódka, lekarstwo na wszystko, luz. I uważam, że bardzo sprytnie podeszłaś do ogromnego, wielkiego i wciąż chyba potrzebnego do omawiania tematu, czyli alkoholu.
Tak, to pojawia się w kilku miejscach mm-hmm. w książce ta wódka, w kontekście ojca właśnie.
Tak.
I tego, tak jak mówisz, ogólnego podejścia do alkoholu, jego normalizacji mm-hmm. dawniej, teraz to się zmienia. Podobno
zmienia się.
Najmłodsze mm-hmm. pokolenie już nie pije tyle alkoholu. Ale jednak była to rzecz, która uwalniała, bardzo uwalniała. Alkohol mm-hmm. pozwalał wyrażać emocje. Do dzisiaj czasami ludzie są zabawniejsi albo uważają, że są zabawniejsi po alkoholu. Jest znieczuleniem, otępieniem, a jednocześnie jakoś pewnie relaksuje.
I jak się okazuje, lekarstwem na przejedzony brzuch.
Tak. Tak, tak. To akurat jest przesąd. Tutaj może też trochę rodzinny zawarty w tym. Wydaje mi się, że wiele osób tak patrzy na alkohol. Pewnie po piwie bardziej chcemy sięgnąć po chipsy i zjeść coś ostrego, a wódka to jest remedium na wszystko. Wódka kojarzy się zresztą, idąc może bardziej, nie wiem, pilchem jakimś. No, tutaj są też te sytuacje pokazane jakoś bardzo urywkowo. Później jeszcze alkohol jako jakiś sposób na oderwanie się od problemu albo od uczuć mhm. po prostu pojawia się w wątku z matką. Jest to bardzo tam aluzyjnie wplecione, mhm. ale też się pojawia. Mhm. Więc absolutnie jest to narzędzie do radzenia sobie z emocjami.
Tak. Tu się zgodzę, ale właśnie to, co powiedziałaś, normalizacja. I to jest przedziwne, znaczy przedziwne. Wydaje mi się, że to jest dość ciekawe u ciebie w Trzewiach, że zarówno przemoc związana na przykład z tym odżałowanym przecież mocno klapsem, albo klapsem udawanym, klapsem na pokaz, bo tu jest bardzo fajna scena związana z tym, że można kogoś oszukać, a okazuje się, że przemoc jest taką zasłoną dymną, prawda? Jakby pojawiają się falbanki, tylko muśnięcia. W ogóle bardzo plastyczna jest ta scena, bardzo ją lubię. Nie chcę państwu spoilerować, bo wydaje mi się, że warto w nią sobie tak wejść zupełnie na świeżo. I ten element, wiesz, normalizowania pewnych rzeczy i tego, że zarówno podmiotka zaczyna obserwować inaczej, jak i wydaje mi się, że my też z czasem, co nie jest odkrywcze, ale pytanie jak to podamy, zaczynamy się zastanawiać, czy ktoś żałował.
Ha.
Czy tylko ja dorosłam?
aha.
Czy świat się faktycznie zmienia? Nie wiem, czy miałaś taką myśl oczywiście, bo być może to jest tylko moje czytelnicze odczucie.
Chyba nie miałam, ale obserwuję teraz znaczącą zmianę w podejściu do wychowania dzieci. I przyglądam się próbom nie ranienia dzieci, nie wykorzystywania siły, dominacji. Jest to absolutnie dobry kierunek.
To wróćmy do tego, od czego zaczęłaś, bo trochę skaczemy, ale też wytłumaczę, dlaczego skaczemy i dlaczego ja sobie robię pewne dzióbki przy tematach. Od może nie milczenia, ale dodawania sobie odwagi albo jedzenia jako metafory komunikacji czy opieki.
Tak.
Z jakiegoś powodu, tak sobie to wyobraziłaś, przypisałaś do rodziny lub do Polaków, z czym trudno dyskutować, czyli pojawiają się absolutnie znane słoiki, pojawiają się sytuacje tego rodzaju opieki, która właśnie co zastępuje? Jakie zdanie zastępuje słoik?
Powiedziałabym nie zdanie ciepły dotyk albo komplement albo po prostu miłe słowo. Nawet neutralna obserwacja pogody, która od razu zmienia trochę klimat w pokoju na przykład. Mhm. Mnóstwo rzeczy. Można by pewnie długo wymieniać.
Byłam ciekawa, co odpowiesz. Czy na przykład nie powiesz jestem z ciebie dumna. To jest taka rzecz, która, prawda, na nowej drodze życia.
To jest najgłębsze
życia,
zdanie, jakie można było,
prawda,
powiedzieć.
Ale nie masz takiego wrażenia, że ono wręcz się prosi, zwłaszcza jeśli ten słoik jest zestawiony z człowiekiem na progu nowego życia i
absolutnie.
I serduszko
absolutnie
się rwie, żeby ktoś ci dmuchnął w skrzydełka.
Tak, cieszę się, że tobie idzie lepiej niż mnie. Super, że ci się udało. Wszystkie te zdania, o których mówisz. Ale myślę, że ta duma i nawet może duma z siebie, że jednak podjęło się wysiłku wychowania kogoś, kto doszedł do czegoś. To są też ważne rzeczy, których tutaj wprost nie ma. I faktycznie, które się bardzo ukrywają. Bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Na tyle głęboko, że ja nawet ich nie pomyślałam nigdy.
A powiedz, jaka córka to dobra córka?
Myślę, że wersji jest wiele. I może za nimi stanę, to znaczy taka, która podąża ścieżką matki może. Taka, która sprawia, że matka jest z niej dumna właśnie, odnosząc się znowu do tej dumy. Albo taka odwrotnie, która idzie totalnie własną drogą, ale jednocześnie dba i pamięta. Która nie odcina się od swoich korzeni.
A jak wygląda dobra córka? Jeżeli jesteśmy przy okazywaniu emocji i przy jakichś jednak scenach, które już z perspektywy XXI wieku, 2025 roku, to będzie bezpieczniejsze sformułowanie, będziemy oceniać jako przemocowe, czy takie, które mogą traumatyzować, nie bójmy się tego słowa,
tak, to
jest na przykład wstyd za.
Tak.
I jest w Trzewiach bardzo mocna scena i wydaje mi się, że jedna z mocniejszych, kiedy córka jest skazana na pójście za ojcem z powodu wstydu.
Tak, 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 tak.
Dlatego pytam o to, jaka jest dobra córka.
Ta pewnie, która zasługuje na to, żeby iść równo z ojcem. Tak, która się ładnie ubrała na niedzielny spacer.
Która nie ma za gruby chód.
Tak, tak. Dobrze się ubiera, jest wysportowana pewnie. Pewnie nie ma nadwagi. Wszystko to, czym ta bohaterka nie jest.
Ja teraz Państwu powiem, dlaczego tak skakaliśmy po tematach. I nie będzie to złośliwość. Jeżeli Państwo czytają, to wiedzą, że obserwujemy powracającą tematykę w literaturze współczesnej. Która? I teraz uwaga, ja będę odhaczać. Historia awansu. Nawet jeśli liźnięta mamy. Ciało, samoakceptacja i to, jak odbierają cię inni. Mamy. Rozprawianie się z rodzicami, ja sobie to tak zapisałam, i próba ich krytyki lub właśnie zupełnie innej oceny z perspektywy dorosłej osoby przebija się. Trzecie pokolenie jako nośnik tajemnic traum, ale mocno naznaczające, ewentualnie dające trampolinę lub nie, a przynajmniej dobry pretekst do tego, żeby opowiadać, mamy. Fragmenty dziennika, czyli mamy ten element auto, nawet jeżeli z fikcją. Mamy jedzenie, bo ja sobie tutaj zrobiłam notatkę jedzenie, ale jedzenie niekoniecznie z spoiwem. Tutaj
tak,
są moje magiczne notatki. Mamy głód versus sytość, czyli też zmianę czasów. Akceptację, samoakceptację. Mamy stratę. Zastanawiałam się, czy zapytać cię o tę stratę. To dzieje się w zasadzie na dwóch płaszczyznach również pokoleniowych. To znaczy mamy dość naturalne odchodzenie, jeśli tak to mogę określić. Czyli po prostu stratę najstarszego żyjącego pokolenia, ale mamy też stratę rodzeństwa. Tak to określę.
Wybiera się z doświadczenia jakieś kluczowe albo najbardziej bolesne momenty I wtedy się wydaje, że właściwie wszyscy tego doświadczamy, co w tym jest nowego. Każdy ma taką historię.
Pytanie, czy musi być nowe? No bo doświadczenie, zwłaszcza pokoleniowe, no ono będzie nam dawać pewne ramy.
Tak.
To znaczy jakby, no mamy te same doświadczenia. Koniec, kropka. A przynajmniej podobne. A przynajmniej zgodne w 50, 60, tak. 80%.
I może stąd ta lista, prawda? W której otaczałaś.
Ale wiesz, że ja to zrobiłam nie z zarzutem. Raczej z ciekawością. Bo jaka w tobie jest potrzeba opowiadania, że ty to zostawiasz? Bo przecież ty się musiałaś pozbyć myślenia, że ktoś ci zarzuci, że to jest moda. Ja nie wiem, czy ty w ogóle myślałaś, że ktoś ci coś zarzuci.
To właściwie jest proste w tym sensie pytanie, ponieważ nie myślałam, że ktoś mi coś zarzuci. To znaczy, czytałam książki, które... Czy właściwie bardziej może słuchałam podcastów? Może słucham zbyt wielu podcastów o psychologii?
Zastanawiam się, czy true crime teraz po prostu, bo to jest chyba top three,
aha,
prawda?
Na nie, to ja tego nie słucham. Ale jakby słowo trauma przyszło do mnie nie z książek tak do końca, szczerze mówiąc. Ale ja też przyznam, że nie jestem wielką czytelniczką. Moje ożywienie czytelnicze zaczęło się wraz z pandemią. Nie mówiąc już o tym, kiedy zaczęłam pisać, to wtedy już bardzo tak nałogowo. Ale wcześniej nie powiedziałabym, żebym była wielką czytelniczką, ani na przykład, że znam klasyków. Co mówię ze wstydem. Ale może tutaj ta trauma właśnie z tego się bierze bardziej, z obserwacji rzeczywistości, aniżeli obserwacji literatury. Z tego, że dużo się mówi, no właśnie, w mojej głowie dużo się mówi. Albo ja po prostu dużo przeczytałam też książek jakichś psychologicznych, o dziedziczonej traumie na przykład. Wydaje mi się, że tego rodzaju lektura i tego rodzaju tematy słyszane, obserwowane z takiego punktu, powiedzmy, nieliterackiego, one bardziej wpłynęły chyba na mnie i na moją książkę niż to, co bym przeczytała współcześnie. Aczkolwiek, jeżeli ktoś miałby ochotę jednak użyć tego jako złośliwego oskarżenia, to ja też to rozumiem, bo rozumiem to, że osoba pisząca powinna znać to, co ktoś wcześniej przed nią napisał, nie napisał.
Nie użyłabym słowa powinna.
Okej. W każdym razie ja często gdzieś tam potrafię się wrzucić sama siebie w jakieś poczucie winy, że czegoś nie zrobiłam albo powinnam. Dlatego to powiedziałam, ale okej. W każdym razie w literaturze współczesnej chyba najbardziej mnie to uderzyło, kiedy przeczytałam Koniec Marty Hermanowicz. I wtedy zrozumiałam, że być może jest to jakaś rzecz, jakiś temat, że to żyje ciągle, że jesteśmy tym trzecim, czwartym pokoleniem i nie możemy przestać mówić o wojnie drugiej światowej. I to jest ważne. I może to też trochę mnie ośmieliło w ogóle poniekąd do pisania, do mówienia właśnie o tych wypadkach
to
dawno
jest
przecież.
To podobna książka do książki Marty Hermanowicz,
Nie, absolutnie nie jest. Nie jest. I nawet... To dziedziczenie traumy, chociaż w mojej książce nie sądzę, żeby można o tym mówić, ale u Marty Hermanowicz jest...
Nie, twoja bohaterka raczej się przygląda. To znaczy ma świadomość, widzi ciemne plamy albo takie białe plamy właśnie, które gdzieś się pojawiają. Widzi, że pamięć szwankuje.
Zresztą... I poniekąd mówi językiem swoich przodków, którzy nie mówili. To znaczy ten dystans, ta emocjonalna, zdystansowana postawa narratorki, myślę, że jednak jest poniekąd następstwem jakiegoś rodzaju wychowania, w braku otwartej komunikacji albo w jakichś trudnościach z komunikacją. Więc w tym sensie wydaje mi się, że no, te emocje są tam zamrożone. I ten język też jest taki oddający ten chłód.
Wiesz, bo teraz sobie pomyślałam, powiedziałaś tak o archiwach i o archiwizacji, byciu takim archiwistą faktycznie społecznym, prawda? Czyli zbieramy. Użyłaś też sformułowania opowiadacz, czy określenia opowiadacz. I zaczynam sobie to też zlepiać. My też rozmawiałyśmy przed włączeniem mikrofonu, co państwu mogę zdradzić, bo ja z kolei miałam skojarzenie z albumem fotograficznym, ale dopiero po tym, jak dowiedziałam się, że Ola fotografią się zajmowała, więc to absolutnie nie był pierwszy mój pomysł na tę książkę. I teraz się zaczęłam zastanawiać, czemu ty w takim razie nie schłodziłeś, czy nie uczyniłaś jeszcze mniej emocjonalnym tego języka, żeby właśnie zrobić bardzo oschły zapis podglądaczki.
Chyba wiesz, nie mogłam się powstrzymać z tą plastyką. To znaczy, nie chciałam chyba pójść aż tak skrajnie, żeby to pisanie było bez koloru, albo bez smaku, albo bez jakiegoś dźwięku, bo muzyki też tam jest trochę. Wydawałoby mi się to chyba wbrew chęci pokazania jakiegoś życia kiedyś. To znaczy, życie składa się z wielu elementów i ta wielość jednak była dla mnie zbyt kusząca. I wydaje mi się, że tutaj ten język też musiał jakoś to odzwierciedlać i być plastyczny po prostu. No tak, poza tym uwielbiam fotografię, często robię zdjęcia i gdzieś tam z tyłu głowy te wizualne jakości miałam absolutnie pisząc. Poza tym, tak jak wcześniej powiedziałam, jasność, klarowność obrazu była dla mnie nadrzędna. Ten taki przekaz, który trafia do każdego. I ta plastyczność i być może działanie w pisanie poprzez kilka zmysłów, myślę, że to temu pomaga po prostu.
O, to jest ciekawe, pisanie poprzez kilka zmysłów. Co powinna uruchamiać w takim razie ta perspektywa? Mówisz o smakach, mówisz o muzyce. To co jeszcze? Co jest w tym określeniu, nie mogłam się powstrzymać przed tą plastycznością, przed kolorami?
Przeżycie. Wydaje mi się, że przeżycie. Myślę, że im obraz jest jaśniejszy, im bardziej trafia wielością zmysłów, nie wiem, plastycznością słów, tym bardziej jest przekonujący. Wydaje mi się, że moja narratorka chce bezwzględnego zrozumienia poniekąd. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale takiego przyjęcia i akceptacji tej historii, taka jaką jest. I jej samej też. Być może, tak jak mówiłyśmy tutaj o ukrytym zdaniu, jestem z ciebie dumna, dumny. Może jest tak, że ta narratorka jest taką osobą, która ciągle próbuje coś udowodnić.
To czemu chowa się za trzecią osobą?
Za trzecią osobą?
Za narracją trzecioosobową. Czemu wchodzi w coś innego, jeśli to ma być odzyskany jej głos?
Jest tam też pierwsza osoba.
Jest, oczywiście, że tak, ale jest też ten element dokładania tego do siebie. I tak sobie, wiesz, tak. Teraz myślę, prawda, że wola pewnej, wiesz, niezbywalnej wolności wypowiadania, czy dźwigania na sobie, czy być może, właśnie nie dźwigania, radości z tego, że się mówi. Czemu się pojawia ten element taki...
Wydaje mi się, że tutaj chodziło o pokazanie jakiejś drogi i doświadczenia. I tutaj no, powiedziałabym, że chyba jakość tego jej zapisywania też zwiększa się. Gdzieś tam jest sobie wierszyk, który też można bardzo łatwo skrytykować. Właściwie to może nawet nie jest wierszyk. Pojawia się zapis właśnie trzecioosobowy, chowanie się za Werą, a na końcu już jest ta narracja pierwszoosobowa. Tak. Więc następuje jakiegoś rodzaju też odkrycie. Trochę siebie jako osoby piszącej, a trochę swojej głowy, tego co ma się w planach, tego o czym się myśli. I takie to jest przyznanie się, jestem tutaj, zaczynam moją podróż, bo to de facto jest tak trochę dojście do punktu startu poniekąd.
Ja sobie tak przeglądam jeszcze bardzo krótką książkę, być może to dla części państwa będzie zachęcające, bo po pierwsze to jest 112 stron, przepraszam,
tak, 112.
Krótkie rozdziały. Wydaje mi się, że dużo, dużo w środku. To znaczy bez względu na to, czy państwo pobiegną z nami z tymi tematami, które gdzieś tutaj zostały wyciągnięte i trudno je też pominąć w takiej rozmowie, czy być może zupełnie inną. To jest chyba najbardziej nieprawdopodobna siła literatury. Myślę, że jakbyśmy usiedli tutaj w piątkę, to moglibyśmy się strasznie pokłócić o to, co tutaj widzimy. Ja też miałam dużo frajdy, muszę państwu powiedzieć, więc na przykład przypomniałam sobie, że album Nory Jones, o którym jest mowa, miał premierę w 2002 roku, do którego ja, jak i znów wielu z nas miało słabość i to jest właśnie to wspólne doświadczenie. Zdziwiło mnie na przykład, że Popcorn był wydawany wcześniej niż Brawo, ponieważ Popcorn pojawił się w 1990 roku i był wydawany aż do 2012 roku, natomiast Brawo w 91, a zniknął z naszego pola widzenia w 2017 roku w grudniu. W tym samym roku zniknęło Brawo Girl, które pojawiło się nieco później, bo w 94 roku. I ja wciąż stoję na stanowisku, że w Popcornie były lepsze plakaty.
Zgadzam się. Prawda? Lepsza jakość papieru po prostu.
Dokładnie, dokładnie. Więc oczywiście uśmiecham się na Bambi i panią Walewską, akurat wszystko mam na tej samej stronie. Aleksandra Paduch, Trzewia, wydawnictwo Czarne. No i proszę czytać, jeśli państwo macie ochotę na Trzewia.
Bardzo dziękuję za zaproszenie do super rozmowy oraz zapraszam na spotkania autorskie, które nie wiem kiedy będą ani gdzie dokładnie.
Ale będą.
Ale będą. Na pewno, na pewno będzie takie spotkanie 10 października w księgarni Czarnego w Warszawie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.